Cześć Ela,
cześć Paja.
Dziś będzie o pewnej nagrodzie.
Ta nagroda to nagroda imienia Ryszarda Kapuścińskiego za najlepszy reportaż i na razie jeszcze nie wiemy, kto będzie jej zdobywcą, jej laureatem lub laureatką w tym roku, ale znamy już listę 10 książek nominowanych do tej nagrody i dzisiaj chciałyśmy Wam przypomnieć dwie z nich, o których już mówiłyśmy we wcześniejszych odcinkach i do tego dodać jeszcze 3 kolejne, które miałyśmy okazję przeczytać.
Jestem bardzo ciekawa, co trafi na kolejną skróconą listę 5 książek. Może to będzie akurat któraś z tych, o których dzisiaj Wam opowiemy. Tak jak powiedziała Ela, zaczniemy od krótkiego przypomnienia 2 reportaży, które już się pojawiły w naszych odcinkach i 3, których jeszcze nie miałyśmy okazji omówić dla Was. Te dwie książki to Kolekcjoner porzuconych dusz Elian Bram w tłumaczeniu Gabriela Borowskiego i Karoliny Sulej Rzeczy osobiste.
O rzeczach osobistych opowiadałam już jakiś czas temu i mówiłam, że zrobiły na mnie ogromne wrażenie. To jest opowieść o ubraniach w obozach koncentracyjnych i w obozach zagłady. I tak jak mówiłam wtedy, oczywiście te ubrania to nie jest wszystko, tylko to jest taki środek, po który autorka sięga, żeby przedstawić nam codzienność więźniów obozów koncentracyjnych i poprzez tę codzienność, poprzez te przyziemne zmagania i poprzez te przyziemne, drobne troski, ale też drobne radości, pokazać, jak wyglądało to życie nie w wielkich słowach, w wielkich opowieściach, nie w jakichś ogromnych liczbach, które wydają nam się abstrakcyjne, tylko właśnie w takim zwykłym życiu, w którym chyba bardziej jesteśmy w stanie się odnaleźć, z którym bardziej jesteśmy w stanie się zidentyfikować poprzez to, że my też takiej codzienności, choć oczywiście dramatycznie różnej, doświadczamy.
Wróciła do mnie chęć przeczytania tej książki po lekturze książki Marcina Końskiego, która również jest nominowana i o której opowiemy sobie w dalszej części odcinka, bo tam niektóre z osób, z którymi rozmawiam, pojawiają się również w książce Karoliny Sulej, więc to takie przenikanie się tematów tutaj też się pojawia, ale myślę, bardzo chciałabym sięgnąć po tę książkę. Tak, zachęcasz i stoi na półce.
Bardzo polecam, bardzo się cieszę, że jest nominowana.
Trzymamy
do tej nagrody.
Kciuki, tak. A kolejna książka, to jak już powiedziałyśmy, Kolekcjoner porzuconych dusz. Tutaj, kiedy o niej rozmawiałyśmy, zwracałyśmy uwagę na postać reporterki i tym, kim jest reporterka i kiedy ona się pokazuje w tym tekście, a kiedy się nie pokazuje. I mówiłam, pamiętam w odcinku, że bardzo duże wrażenie zrobiły na mnie 2 wstępy. Jeden to wstęp tłumacza. Uwielbiamy wstępy tłumaczy. Drodzy tłumacze i drogie tłumaczki, piszcie wstępy, mówcie nam, co myślicie o tekście, nad którym pracujecie. Ja to bardzo lubię czytać o tych zmaganiach i o tym szukaniu jakichś znaczeń albo tego, co osoba pracująca nad tekstem chce jakby wydobyć z tego tekstu dla czytelnika w tym innym języku, więc to jest super. A ten drugi wstęp to był ten wstęp autorki i on naprawdę bardzo mi się podobał. Ja potem sobie poczytałam, że nie wszystkim ten wstęp autorki się podobał, ale ja jestem w tej drużynie, która jak najbardziej jest za takim opowiadaniem o warsztacie, o podejściu, o jakby przybliżeniu całej tematyki, bo tak jak też mówiłam wtedy w odcinku, Brazylia to jest dla mnie kompletnie nowy teren, nowa tematyka, zupełnie nowa jakby gama problemów, o których można opowiadać i o których można pisać, więc dla mnie ten wstęp był niezwykle cenny. No i bardzo podobała mi się ta książka, naprawdę językowo, niesamowicie ten reportaż literacki tutaj mógł sobie zabłysnąć właśnie w tej książce. Bardzo mi się podobała, bardzo Was zachęcam do przeczytania tej książki.
A teraz przejdziemy do tego, co już wspomniałaś, czyli do Twojej ostatniej lektury. Tak się składa, że czytałaś Marcina Końskiego Oświęcim Czarna Zima i on również znalazł się na tej liście. Powiedz, co myślisz o tym reportażu?
Czytałam tę książkę z wielkim przejęciem, bo tutaj pojawia się takie wielkie pytanie, jak się tu panu, pani żyje? To jest takie wielkie pytanie, które wydaje mi się w odniesieniu do Oświęcimia bardzo wiele może powiedzieć nie tylko o mieście, jakim jest Oświęcim, ale też o jakichś ogólnych nastrojach dotyczących zagłady i obozu, bo ten obóz, mimo że nie jest jedynym punktem odniesienia tej książki, to oczywiście wisi jak taka wielka czarna chmura nad miastem i mieszkańcami. No i to też pozwoliło mi sobie uświadomić, co ja sama, jakie są skojarzenia moje z miastem Oświęcim i jak bardzo to utożsamiane jest obóz równa się miasto, co oczywiście nie jest prawdą, jak udowadnia Marcin Kącki w rozmowach ze swoimi rozmówcami. No i tutaj znowu tak jakby szukam tych takich osobistych świadczeń, gdy czytam książki, i rodzina mojej babci pochodzi z Oświęcimia i pamiętam, że jak dowiedziałam się, że rodzina mojej babci pochodzi z Oświęcimia, to sobie pomyślałam, ale jak to?
Jak można pochodzić z Oświęcimia?
I to jest brzemię, z którym mieszkańcy bardzo się zmagają i z którym zadają sobie bardzo wiele różnych trudnych pytań i bardzo wiele różnych nawarstwionych problemów muszą pokonywać i bardzo wielkie oczekiwania w związku z miastem i w związku z tym poniesieniem tej historii zagłady są, a te zwykłe jakby problemy miasta, czy rozwoju, czy mieszkańców gdzieś tam sobie znikają. Więc tutaj Marcin Kącki odkrywa różne bardzo trudne tematy, takie jak zanieczyszczenie środowiska, takie jak problemy mniejszości w Oświęcimiu, takie jak właśnie ten obóz, który się pojawia, co to znaczy mieszkać w sąsiedztwie obozu, jak ten obóz wpływa nie tylko na jakąś taką mentalność osób, które mieszkają w Oświęcimiu, ale też na takie, można by pomyśleć sobie, proste sprawy, gdzie możemy coś zbudować, albo jak ma wyglądać nasze miasto, co wypada, a co nie wypada w reklamach, gdzie można postawić McDonalda, a gdzie go nie można postawić, więc to są też takie właśnie wchodzenie w te takie bardzo prywatne sfery ludzi i mieszkańców. Tak, dokładnie, więc to są rzeczy, które bardzo mnie interesowały, to właśnie to trudne pytanie, jak się tu żyje. Więc to już trzecia książka z 10, które zaprezentowano na liście nominowanych do nagrody imienia Ryszarda Kapuścińskiego. Bardzo się cieszę, że ostatecznie przeczytałam tę książkę. Bardzo długo czekała na liście. Wypożyczyłam ją z biblioteki, więc tym bardziej się cieszę. No i zobaczymy, co tu dalej mamy. Tutaj chyba teraz pora na Hannę Kral i jej synapsy Mariha.
Tak, to jest bardzo, bardzo ciekawy w formie reportaż, bo on właściwie kojarzy się z taką typową formą reportażową, raczej taką mikropowieścią, więc...
Mikro tutaj to jest chyba słowo klucz.
Mikro jest słowem... kluczem tutaj, tak. Masz rację, że mikro to jest z wielu powodów słowo klucz. Po pierwsze dlatego, że ta książka składa się z takich bardzo króciutkich fragmentów. Po drugie też te synapsy tytułowe też kojarzą nam się z czymś mikroskopijnym, co w jakiś sposób wpływa na nasze postrzeganie świata, na to, co pamiętamy, jak pamiętamy i tak dalej. I to jest właśnie w moim odczuciu taka książka, która zagłębia się w takie mikrochwile i w te mikrosprawy, które sprawiają, że coś zostaje u nas w pamięci. To jest zresztą bardzo ciekawe, bo to znaczy ciekawe, że teraz będziemy akurat opowiadać o tej książce, bo ja w tej chwili tłumaczę fragment książki popularnonaukowej właśnie o pamiętaniu, zapamiętywaniu i o tym, jak nasze mózgi działają. I kiedy dzisiaj zdjęłam z półki synapsy Mariha, to właśnie te wszystkie nowe, utrwalone informacje, na których teraz pracuję, wróciły do mnie. I to właśnie w tym reportażu jest niesamowite, że Hannie Kral udało się uchwycić to, jak działa nasz mózg. Mam takie wrażenie, że ten reportaż to nie jest jakiś taki zbiór faktów, czy coś, co zostało sztucznie uporządkowane, tak jak czasem trzeba to zrobić, żeby napisać książkę, tylko to jest właśnie taki wgląd w to, co dzieje się w człowieku, kiedy człowiek czegoś doświadcza, kiedy jakieś wydarzenia wracają do niego z przeszłości, a jednocześnie trzeba się mierzyć z teraźniejszością i z drobnymi rzeczami, które na co dzień nas spotykają. Więc tutaj sama kwestia formy jest dla mnie naprawdę wyjątkowa i też fakt, że czytałam tę książkę już jakiś czas temu, bo o ile dobrze pamiętam, na święta Bożego Narodzenia, a właśnie te różne urywki, poszczególne fragmenty zapadły mi w pamięć. Myślę, że to też jest tutaj bardzo znaczące i takie bardzo symboliczne, że te moje synapsy też gdzieś przechowują poszczególne fragmenty synaps Mariha, więc Myślę, że to jest bardzo fajne, to co zostaje z tego reportażu właśnie w takiej urywkowej formie, w takiej samej formie, w jakiej on jest tutaj nam zaprezentowany.
Dobrze, że wspomniałaś o tych synapsach, bo to jest coś, co często do mnie wraca, ta kwestia pamięci. Ostatnio dużo tych książek o pamięci, o tym, jak pamiętamy, co wywołuje tę pamięć. Tutaj też miejsca i zdarzenia, które są jakby drzwiami, które otwierają jakieś wspomnienie, przez które potem idziemy dalej, i to, jak to te pozornie niepowiązane ze sobą miejsca czy sytuacje powodują, że coś jest nagle do siebie podobne. To jest coś, co mi się bardzo podobało. Ale też odnosząc się do formy, o której mówiłaś, o tej bardzo dużej skrótowości, o tej poetyckości, to niesamowite, bo moim zdaniem trzeba mieć ogromną wiedzę na temat człowieka, jego historii, jego sposobu bycia i pamiętania, żeby móc napisać tak skrótową książkę, bo to jest bardzo krótka książka, która, tak jak powiedziałaś, ma w sobie ogrom treści, i żeby móc o tym powiedzieć w tak naprawdę krótki i zwięzły, a jednak piękny i poetycki sposób, to trzeba zebrać ogromną liczbę materiału i też mieć swoją jakąś wrażliwość, która pozwala na syntezę i która pozwala na przedstawienie danego problemu i danej postaci, więc to jest coś, co zapadło mi mocno w pamięć, i te synapsy, o których mówiłaś, teraz gdy też sobie przypominam, bo też czytałam w grudniu tę książkę, to właśnie wracają do mnie jakieś takie pewne obrazy i urywki. Ta książka bardzo tak zostaje w środku. Myślę właśnie, że raz dzięki tej skrótowości, a dwa dzięki tej ogromnej pojemności znaczeń i wątków, które tutaj się pojawiają, więc naprawdę niesamowita sprawa. Synapsy Maricha Hanny Kral również na liście nominowanych do nagrody imienia Ryszarda Kapuścińskiego.
I myślę, że już samą tą opowieścią o formie i o języku was zachęciłyśmy do sięgnięcia po tę książkę, ale może jeszcze w dwóch zdaniach powiem, o czym to właściwie jest, bo tutaj w naszym entuzjazmie jeszcze tego nie zrobiłyśmy. A jest to historia polskiej emigrantki, która mieszka w Stanach Zjednoczonych, wychowuje swojego autystycznego syna, a równocześnie wraca myślami do swojej przeszłości w Polsce, do czasów wojny, do czasów komunistycznych, więc tak jak widzicie, słyszycie, jest tutaj naprawdę wiele treści, wiele różnych problemów, i tak jak powiedziałyśmy, wszystko to zostało niesamowicie zsumowane w pięknym reportażu.
Teraz przejdziemy więc do ostatniego piątego naszego, które my przeczytałyśmy, bo oczywiście na liście jest jeszcze pięć innych książek, o których powiemy wam na końcu odcinka, ale piąta książka z tych, które nam udało się przeczytać, to absolutnie rewelacyjne. Po prostu to są tak dobre reportaże. Słuchajcie, przyszło nam tu żyć reportaże z Rosji Jeleny Kostiuczenko w tłumaczeniu Katarzyny Kwiatkowskiej-Moskalewicz.
No właśnie, pamiętam, że jak czytałaś te reportaże, to z jednej strony byłaś zachwycona, a z drugiej strony byłaś ogromnie przygnębiona, więc chciałabym teraz, żebyś opowiedziała nam o dwóch stronach tej książki i o tych dwóch skrajnych rodzajach emocji, które ona wywołuje. Dlaczego tak jest?
Zachwycona. Jestem.
Byłam i jestem.
Byłam i jestem zachwycona ze względu na poziom zaangażowania reporterki. To są reportaże zaangażowane, kiedy ona idzie na miejsce i staje się częścią grupy, którą opisuje. Czyli opisujemy drogówkę, ona wchodzi do drogówki. Więc to jest niesamowite, jak bardzo jest zaangażowana w to, by opowiedzieć historię, którą opisuje. Więc nie jest tam z zewnątrz, nie zadaje pytań, tylko uczestniczy w tym, co się dzieje i w problemie, który chce opisać. Więc to jej zaangażowanie w warsztat i w to, żeby być na miejscu i żeby naprawdę przekazywać to, czego obserwuje. Więc ta rola opisywaczki, obserwatorki i uczestniczki wydarzeń, to jest coś, co robi niesamowite wrażenie, naprawdę. Ta energia, która została włożona w to, żeby ten materiał powstał, to naprawdę jest coś, co można poczuć właśnie dzięki temu zaangażowaniu i dzięki tej bezpośredniej, a jednocześnie ukrytej obecności w tym tekście, który ona pisze. A powód przygnębienia to fakt, że to są bardzo smutne i bardzo przykre reportaże. I to są takie reportaże, jak już powiedziałam, gdzie autorka podchodzi bardzo blisko i ona nas tam ciągnie i ona mówi, patrz, i trzyma twoją głowę i nie pozwala ci się odwrócić od czegoś, co jest brzydkie, okrutne, przykre, niesprawiedliwe. Nie możemy po prostu odwrócić od tej brzydkiej rzeczywistości wzroku. I poza tym, że to, ja nie chcę, żeby to teraz zabrzmiało tak, że to są jakieś takie reportaże, które są epatują jakimś tanim szokiem, czy jakby oparte są na sensacji. To są po prostu prawdziwe ludzkie problemy, w które ona chce się zaangażować i chce je nam pokazać. Więc to są te dwie, powiedzmy, sprzeczne emocje, które towarzyszyły mi przy lekturze. Z jednej strony właśnie ten wielki entuzjazm, że oto jest reporterka, która chce nam powiedzieć coś ważnego, a z drugiej strony to, co jest ważne, to, co chce nam powiedzieć, jest bardzo trudne i bardzo trudno nam jest doświadczyć takich przykrych sytuacji, o których ona pisze.
To w jakie środowiska na przykład wchodzi jeszcze reporterka? Wspomniałaś o drogówce, ale tak, gdzie jeszcze wchodzi i jakich ludzi tam spotyka?
To na przykład historia Hantów i Nieńców, czyli rdzennych mieszkańców terenów, na których planowane jest wydobycie gazu i ropy naftowej. Więc tutaj mamy ten konflikt między mieszkańcami tych ziem od dawna, a wchodzącą cywilizacją i konfliktach na tej linii. Mamy dzieci, które nie mają swojego własnego miejsca, więc spędzają cały swój wolny czas na terenie opuszczonego szpitala. Mamy, jeden z moich ulubionych reportaży to rozmowa z mieszkańcami wiosek i malutkich miasteczek, które położone są przy torach, po których porusza się teraz super ekspres i nie zatrzymują się już teraz koleje lokalne, więc opowiada o tym, jak umiera duch społeczności i jak umiera miejsce zamieszkane przez niewielką liczbę ludzi, ponieważ nie mają oni możliwości nawiązania kontaktu, transportu, dostania się do pracy i tak dalej, poprzez rozwój kolei. To naprawdę świetny reportaż. Więc mamy dużo tutaj bardzo ciekawych spojrzeń właśnie wykluczanych mniejszości, albo pomijanych wzrokiem ludzi, albo ignorowanych grup i tak dalej, w którymi jej udaje się nawiązać kontakt i które dopuszczają ją do swojego świata, albo do których ona się dostaje chcąc opisać dany problem, więc naprawdę bardzo polecam wam te reportaże, bardzo wam je polecam. Trzymam kciuki, ogromnie. Za wszystkie książki, o których dzisiaj mówimy, bardzo trzymam kciuki.
Właśnie chciałam zapytać, czy masz jakiegoś faworyta, właściwie jakąś faworytkę wśród tych książek, które przeczytałaś albo o których ja opowiedziałam. Czy też wstrzymujesz się od głosu jeszcze w tej
nie,
chwili?
Nie, wstrzymuję
nie wstrzymujesz się.
Ja bym bardzo chciała właśnie, żeby Jelena Kostwiszenko i Elian Bram znalazły się w tej kolejnej piątce, ale będę się cieszyć szczęściem wszystkich, naprawdę.
Dobrze, no to cieszę się, że ty masz swoją faworytkę, bo ja trochę nie mogę się zdecydować, a to dopiero, tak jak powiedziałyśmy, 5 spośród 10 książek, które na razie są na tej dłuższej liście. Przeczytam wam może teraz, co jeszcze tutaj na nas czeka, bo może uda nam się, zanim nagroda zostanie przyznana, jeszcze coś z tej listy przeczytać. Nomadland w drodze za pracą Jessica Bruder w przekładzie Martyny Tomczak. Kobiety nowej huty, cegły, perły i petardy Katarzyny Kobylarczyk.
Bardzo chcę to przeczytać.
Właśnie chciałam dać ci chwilę przerwy, żebyś mogła
powiedzieć. Ale Nomadland też bardzo chcę poczytać. W ogóle słuchajcie, idziemy do kina w przyszłym tygodniu właśnie na Nomadland. Nie mogę w to uwierzyć. Po prostu ekscytacja poziom milion.
Tak, była mała przerwa na entuzjazm w wykonaniu Pai, a wracając do naszej listy, mamy tu jeszcze Marka O'Connella, Być maszyną w tłumaczeniu Aleksandry Małeckiej, Drzazga, Kłamstwa silniejsze niż śmierć Mirosława Tryczyka i Klub, Seks skandal w Komitecie Noblowskim Matildy Vos Gustafsson, oczywiście w tłumaczeniu Justyny Czechowskiej.
To bardzo dobra lista. Co prawda nie wolno nam teraz kupować książek, ale już wiecie, które z tytułów zapisałyśmy sobie na później. Te z tymi nagrodami wiadomo, że są zwolennicy i osoby, które krytykują instytucje nagród, ale ja zawsze się cieszę, mogąc sobie zobaczyć, co tam ciekawego zostało wyróżnione. Dla mnie to jest też inspiracja, co można by tu jeszcze przeczytać i na co warto zwrócić uwagę. Mamy nadzieję, że my też zainspirowałyśmy was do sięgnięcia po którąś z tych książek. Polecamy same dobra w tym odcinku.
No i jesteśmy też oczywiście ciekawe, czy wy macie jakichś swoich faworytów, jakieś swoje faworytki. Piszcie w komentarzach, co już czytałyście, komu kibicujecie, co chcielibyście zobaczyć na podium Nagrody Ryszarda Kapuścińskiego.
A tymczasem życzymy wam miłego weekendu i do usłyszenia w przyszłym tygodniu.
Do usłyszenia.